Chvála Bohu.
Chvála Bohu.
Najpierw, Dorota, dziękuję Tobie za uwielbianie i całej Twojej grupie. A teraz chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment Bożego Słowa z drugiego listu Piotra, pierwszy rozdział, od 3 do 10 wiersza włącznie. I chciałbym z dwóch tłumaczeń to przeczytać. Daniel, przeczytaj to tłumaczenie teraz tam z tego.
Łaska Jego jest moc, obdarowała nas wszystkich, co jest potrzebne do życia i do pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, nikogo oskarżenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą poznania. Poznanie porządliwością, porządliwość wytrwania, wytrwanie pobożnością. Pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny, zapomniał, że został oczyszczony z dawnych swoich grzechów. Dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to Bogiem, nigdy się nie zapomnieć.
Okej, dziękuję. I ja chciałbym przeczytać z dwóch tłumaczeń, dlatego że gdy czytamy dwa albo trzy nawet tłumaczenia, to łatwiej albo lepiej jest nam zrozumieć wiele fragmentów Bożego Słowa. Ja teraz czytam z innego tłumaczenia i to brzmi tak. Boska wszechmoc sprawiła, że posiadamy wszystko, co niezbędne do prawdziwego życia i pobożności i że mogliśmy poznać tego, który nas powołał do uczestnictwa w swojej chwale i mocy. To właśnie przez Niego zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice. Dzięki nim macie się stać uczestnikami natury samego Boga po wydostaniu się ze psucia, które panuje w świecie na skutek ulegania porządliwości. Dlatego też dokładajcie wszelkich starań, aby waszej wierze towarzyszyły dobre uczynki, a dobrym uczynkom pełne rozeznanie. Z tym zaś niech idzie w parze całkowite panowanie nad sobą, połączone z najwyższą cierpliwością i pobożnością. Wreszcie pobożności niech towarzyszy braterska przyjaźń, a przyjaźni prawdziwa miłość. Jeśli posiądziecie te oto przymioty i będziecie się przyczyniać do ich wzrostu, spotęguje się również wasza gorliwość i doskonalsze stanie się poznanie Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Natomiast ten, kto ich nie posiada, jest podobny do ślepca oraz do człowieka, który zapomniał, że został już oczyszczony ze swoich grzechów. Dlatego tym usilniej starajcie się, bracia, iść za wezwaniem i wybraniem Bożym. I jeszcze jeden wiersz z listu do Rzymian, 15 rozdział, 15 wiersz. Tam jest napisane, że a Bóg, który jest źródłem wszelkiej cierpliwości i pocieszenia, niech sprawi, ażebyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Dzisiejsze moje zwiastowanie zatytułowałem Zerwane przymierze. I chcę mówić na temat jedności. Pastor jakiś czas temu w takiej prywatnej rozmowie wyraził taką opinię, że czytał Boże Słowo, 17 rozdział Ewangelii Jana, arcykapłańska modlitwa. I tak rozmawiając, mówił o tym, jak Jezus w tej modlitwie, jak bardzo usilnie prosił swojego Ojca o jedność między sobą. I chcę powiedzieć, że to też jest w moim sercu. Chcę dzisiaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, na jedność, i chciałbym pokazać, na czym ona polega i jakie może przynieść błogosławieństwo dla ludzi, dla danej społeczności. I na początek chciałbym użyć takiego przykładu ze Starego Testamentu. Otóż był taki okres w dziejach ludzkości, że ludzie pewnego dnia postanowili, że zbudują wieżę Babel. I oni zgodzili się na to, że będą ją razem budować. I zauważcie, że w tej historii jest powiedziane, że każdy jeden człowiek w jedności serca, w jedności myśli i w jedności ducha razem wszyscy zaczęli budować wieżę. To dzieło, które chcieli zbudować, akurat nie pochodziło z Bożego serca, ale Bóg to zauważył. I co wtedy powiedział? Dlatego, że oni są jednej myśli, dlatego, że oni są jednego serca, dlatego, że jednomyślnie postanowili dokonać pewnego dzieła. Powiedział wtedy, dla nich już nic nie będzie niemożliwego. Dla nich już nic nie będzie niemożliwego. Chciałbym, żebyście przez całe zwiastowanie pamiętali to zdanie. Dla nich już nic nie będzie niemożliwego. A dlatego, że to nie było Boże dzieło, Bóg powiedział, wstąpmy tam na ziemię i pomieszajmy im języki, ażeby przestali to dzieło budować. I ludzie rozproszyli się, każdy w swoim języku i każda grupa poszła w inną stronę, dlatego że Bożym rozkazem było iść na całą ziemię, ją posiąść, ją zamieszkać, ją zaludnić, ją sobie podporządkować. Bóg dał ludziom ziemię. Teraz chyba w czwartek, jak śpiewaliśmy taką pieśń, że Bóg dał wam ziemię. Ile razy słyszę tą pieśń? I kiedy sobie uświadamiam, że Bóg dał nam ziemię, to porusza moje serce. I tam dalej jest powiedziane w tej pieśni, w tej krótkiej pieśni. Bóg dał wam ziemię i da wam niebo. Wyobrażacie sobie, Bóg dał nam ziemię. Ale Bóg chce nam dać coś jeszcze większego. Chce dać nam niebo. I za każdym razem, kiedy czytam, to nie są zwykłe słowa. Ale w tych słowach jest coś takiego pięknego, coś wspaniałego, co pokazuje nie tylko miłość Bożą, ale też pokazuje stosunek człowieka do Boga. Pokazuje, jak cudowny, jak wspaniały jest Bóg. Jak cudowne rzeczy chce jeszcze nie tylko objawić człowiekowi, ale chce dać człowiekowi. To, co chcę dzisiaj mówić, to na temat ważności jedności. Bo jeżeli chcemy pójść dalej, jeżeli nie chcemy zginąć, jeżeli nie chcemy, żeby diabeł nas pokonał, jeżeli chcemy być zwycięzcami, to trzeba od czegoś zacząć. To trzeba w końcu pewnego dnia postanowić coś i pójść za tym, i pójść za tym, ażeby nie tylko dokonać Bożego dzieła, albo wypełnić Jego wolę, ale żeby także radując się i być szczęśliwym oglądać Bożą moc, Bożą chwałę i Bożą obecność. Kiedyś mówiłem tutaj na tym miejscu, nie było jeszcze ziemi, nie było jeszcze człowieka, ale w niebie była niesamowicie ważna rozmowa polegająca na tym, że Bóg Ojciec wraz z swoim Synem Jezusem Chrystusem zawarł wieczne przymierze. I mówiliśmy o tym, na czym to wszystko polegało. Nie będę do tego wracał, można to odsłuchać, jeżeli to jeszcze jest tam na stronie. Ale chcę powiedzieć o drugim przymierzu. Gdy Jezus przyszedł na tę ziemię, ażeby dokonać wolę swojego Ojca, ażeby uczynić to, co On chciał, ażeby uczynił. Wiemy o tym, że Jezus był posłuszny swojemu Ojcu i dokładnie mówił to i czynił to, co chciał Jego Ojciec. I kiedy zbliżało się już wypełnienie Jego woli, kiedy przyszedł ostatni etap Bożej obecności Jezusa Chrystusa na tej ziemi, a mianowicie kiedy zmierzał do krzyża, do Golgoty, bowiem ten krzyż, który stanął w Izraelu, miał być zwrotnym punktem w dziejach ludzkości. Już nie raz tutaj mówiliśmy, że to było największe, najważniejsze wydarzenie dla całej ludzkości, dla całego świata. I oto przed śmiercią, kiedy po raz ostatni Jezus spożywa starotestamentową wieczerzę. I kiedy spożyli starotestamentową wieczerzę, Jezus wziął kielich do ręki i powiedział: oto nowe przymierze we krwi mojej. I mówi: to jest krew, która wylewa się za was, wylewa się za wielu. Oto nowe przymierze zawieram z wami w mojej krwi. Na czym polega przymierze Jezusa Chrystusa z każdym człowiekiem, który zawarł w Jego krwi? Na czym polega? Jeżeli rozumiesz, na czym polega przymierze Jezusa Chrystusa w Jego krwi, to po pierwsze, wiele rzeczy wyjaśni to w twoim życiu i ułatwi ci pielgrzymowanie po tej ziemi. Zakładam, że chodząc tyle lat do zboru, wiesz, na czym polega to przymierze, ale przypomnijmy to dzisiaj raz jeszcze. Otóż to przymierze polegało na tym, że ze swej strony Jezus powiedział: umierając za ciebie, dam ci nowe życie. Napełnię ciebie twoim pokojem, napełnię ciebie twoją radością i napełnię ciebie twoim zwycięstwem. Sprawię, że twoje życie będzie szczęśliwe, twoje życie będzie piękne. Sprawię to, że będziesz usprawiedliwiony, że będziesz uświęcony, że będziesz czysty, że będziesz beznagany. Daję ci moją krew, ażebyś wziął ją do swojego życia i żebyś korzystał z mocy mojej krwi, żebyś tą moją krwią pomazał swoje życie, swoje ręce, swoje oczy, swoje nogi, ażebyś tą krwią pomazał odźwia twojego domu, żebyś tą krwią pomazał swoją rodzinę, swoją żonę i swoje dzieci, ażeby one były bezpieczne, żeby one były osłonięte. Daję ci moją krew. Sprawię wszystko, czego będziesz pragnął. To wszystko, co będzie moją wolą, dam ci. A ponadto zawierając przymierze moje z tobą, dam ci Ducha Świętego, który każdego dnia będzie z tobą. Ja już niedługo pójdę do Ojca i zasiądę po prawicy Jego tronu, ale na ziemię poślę Ducha Świętego i dam go tobie, i on przyjdzie do twojego życia.
On wejdzie do ciebie, twoje ciało stanie się świątynią Jego i On każdego dnia będzie tobie pomagał. On każdego dnia będzie przy tobie. Kiedy będziesz smutny, będzie ciebie pocieszał. Kiedy zabraknie twojej mądrości, On ci ją da. On będzie uczył ciebie. On będzie kształtował ciebie. On sprawi to, że przyjdzie taki dzień, że Jego praca, Jego służba będzie tak cudowna i wspaniała, że kiedy spojrzę na ciebie, powiem, podobasz mi się, jestem z siebie zadowolony. On sprawi to, że ile razy będziesz przychodził do mnie i przynosił mi chwałę, to ta chwała będzie dla mnie wielką przyjemnością, będzie wielkim zadowoleniem. I to ze swej strony, w tym przymierzu, mówił Jezus Chrystus. Skąd to wiemy? Bo czytamy Biblię. Mam nadzieję, że czytamy Biblię i wiemy, że tam tak jest napisane. A co ze z drugiej strony? Co w tym przymierzu powinien zrobić człowiek? Otóż człowiek, jeżeli chce, żeby to przymierze trwało, żeby ono nie było zerwane, to ze strony człowieka człowiek zobowiązuje się, że będę Tobie, Panie Jezu, wierny. Będę Ci służył. Będę szanował Ciebie. Będę się z Tobą liczył. Nie będę Ciebie zasmucał. Nie będę grzeszył przeciwko Tobie. Będę czytał Boże Słowo. Będę miał czas na modlitwę. Będziesz dla mnie najważniejszy. Będę miał żony, rodzinę i dzieci, ale one nigdy nie będą ważniejsze niż Ty, co już tutaj zostało powiedziane. Ty dla mnie będziesz najważniejszy. Ty dla mnie będziesz celem mojego życia. Ty będziesz dla mnie wszystkim. Będę tęsknił za Tobą. Będę dbał o społeczność z Tobą. Będę robił wszystko, ażeby to przymierze nigdy nie zostało zerwane. I jeszcze byśmy mogli powiedzieć wiele rzeczy, na które człowiek powinien się zgodzić i zdecydować. I chcę powiedzieć, o ile Bóg nigdy tego przymierza nie złamał, nigdy jego nie zerwał, to co stało się problemem, to co stało się tragedią ludzkości, to co stało się, że zbory upadły, że duchowe życie upadło, że ludzie usnęli, że to, co mówiliśmy już na tym miejscu i modliliśmy się o to, ażeby to, co w naszym życiu jest martwe, żeby zostało wzbudzone do życia. Zauważcie, że po tym słowie przychodzi człowiek z innego kontynentu i nadal mówi Boże Słowo o śnie. Czy widzicie to? Czy zauważacie to? Nie ma przypadków, ale Bóg Wszechmogący działa. Co to oznacza? Troskę o Twoje życie. Troskę o Twoje życie. Troskę o Twoje i moje życie. Dokładnie to oznacza. Bóg przemawia przez Boże Słowo. Bóg mówi do nas, jak długo jeszcze trwa Jego łaska. To, co jest tragedią, jak już powiedziałem, i to, co jest smutne, to, że ludzie zerwali przymierze z Jezusem. Bracia, najpierw chcę do was powiedzieć, bo to od braci wszystko się zaczyna, bo to bracia są głową. Bracia, drodzy bracia, w jakiej kondycji jest nasze przymierze z Jezusem? Bracia, w jakiej kondycji jest nasze przymierze z Jezusem? Bo przecież patrzą na nas inni. Bo przecież tak wiele od nas zależy. w jakiej kondycji jest to przymierze. Czy ono wciąż trwa? Czy ono jest zerwane? Czy ono wciąż trwa? Czy ono jest zerwane? Bracia, bierzemy za to odpowiedzialność. Czy chcemy tego, czy nie chcemy? Kiedyś staniemy przed Bogiem i będziemy musieli za to odpowiedzieć. Moje serce płacze. Moje serce płacze, dlatego że pragnę, ażeby to przymierze zostało naprawione, było odnowione i żeby ono przyniosło moc i błogosławieństwo do tej społeczności. Bracia i siostry, to jest możliwe, dlatego że Jezus żyje, dlatego że Jezus żyje, dlatego że Jezus ma moc, dlatego że krew Jego, dlatego że krew Jego, dlatego że krew Jego wciąż jest żywa, wciąż jest prawdziwa, wciąż jest działająca i wciąż ma moc. A teraz chcę powiedzieć o tym, co jest sednem mojego zwiastowania. Bracia, bracia i siostry, ale najpierw do braci. Bracia, co to znaczy, że jesteśmy braćmi? Co to znaczy, że jesteśmy braćmi? Przymierze pokrewieństwa. I to jest prawidłowa odpowiedź. Bo pasterz musi to znać. Byłby kiepskim pasterzem, gdyby tego nie znał. I chcę powiedzieć o trzecim przymierzu, który już dotyczy jednego i drugiego człowieka. Wiecie, co znaczy słowo bracia? Jedno ze znaczeń słowa bracia oznacza, że ludzie ze sobą są związani przymierzem. Że ludzie ze sobą są związani przymierzem. Prawdziwi bracia i prawdziwe siostry w Chrystusie to są ci, którzy są ze sobą związani przymierzem. Na czym to przymierze polega? Bo czasem słyszę, że nie mówimy, jak coś zrobić. Na czym polega przymierze? Ja chcę dzisiaj powiedzieć. Ja nie mam pretensji, że ktoś zadaje pytania i chce wiedzieć. To jest bardzo dobrze, tak powinno być. Na czym polega? Na czym polega to, że jesteśmy związani przymierzem? Otóż polega to na tym, że jedna strona mówi, naszym Panem jest Jezus Chrystus, naszym Zbawicielem jest Jezus Chrystus. Zostaliśmy obmyci tą samą krwią naszego Pana, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Polega to na tym, że mamy jeden cel, że mamy jedną drogę. Polega to na tym, że jedna strona mówi, dlatego że Jezus Ciebie zbawił, dlatego że Jezus Ciebie wybrał, dlatego że Jezus przeprowadził Ciebie do tego miejsca, dlatego zobowiązuję się, że będę Ciebie szanować, że będę z Tobą się liczyć, że nigdy nie powiem nic przeciwko Tobie. Gdy będzie ktoś na Ciebie plotkował, będę bronił Twojego autorytetu, będę robił wszystko i nie zgodzę się na to, gdy ktoś będzie źle o Tobie mówił. Będę robił wszystko, ażeby Twoje imię nigdy nie było zniesławione. Wszyscy Twoi wrogowie, którzy będą Ciebie atakować, nigdy nie stanę po ich stronie. Nigdy nie stanę po stronie tych, którzy będą niszczyć Twoje duchowe życie, którzy będą chcieli Tobie zaszkodzić. Nigdy nie stanę po ich stronie. Będę robił wszystko, ażeby między nami była jedność. Będę robił wszystko, ażeby diabeł nigdy nie wbił między nas klina, który by spowodował rozerwanie. Gdy przyjdzie diabeł do mojego umysłu i będzie pokazywał mi Twoje słabości, nie poddam się temu. Gdy przyjdzie diabeł do mojego umysłu i pokaże coś na Twój temat, co nawet być może nie do końca będzie w porządku, nie pozwolę sobie na to, żeby zbudował w moim umyśle warownię, a ta, żeby spowodowała to, że między nami stanie coś, co zakłóci naszą jedność. Zrobię wszystko, żebyśmy się miłowali nawzajem. 5 kazań z Boże zostało wygłoszonych. 3 kazania Dawida, 1 moje, 1 Rusłana. 5 kazań na temat miłości. To nie jest przypadek. Bóg puka do naszego serca. Bóg puka do naszego przymierza między sobą. A w tym przymierzu zobowiązaliśmy się, że będziemy miłować się nawzajem. Że będziemy miłować się nawzajem. A kiedy zobaczę, że Twoje życie jest słabe, będę Ciebie wspierał i będę się o Ciebie modlił. A kiedy zobaczę, że popełnisz jakiś upadek, albo że nawet grzech, nigdy Twojego upadku nie wykorzystam przeciwko Tobie. Nigdy Twojego upadku nie wykorzystam przeciwko Tobie. Dlatego, że zbyt szanuję przymierze, które zawarłem z Tobą na podstawie tego, czego dokonał w Twoim życiu i w moim życiu Jezus Chrystus. Tak długo będę patrzył na Ciebie, tak długo będę patrzył na Ciebie, aż zobaczę, dlaczego Bóg przysłał Ciebie do tego zboru i jaką rolę masz do spełnienia, ażeby mnie błogosławić. A gdy potem zobaczę i zrozumiem, dlaczego Ciebie Bóg posłał tutaj, i kiedy zobaczę, jakim dla mnie jesteś błogosławieństwem, to z powodu tego przymierza pójdę do Pana i będę Go wielbił, będę Go wywyższał i będę Go wysławiał za to, że dał mi kogoś takiego, za to, że dał mi kogoś takiego. Cokolwiek złego się w Twoim życiu stanie, przyjdę do Ciebie i powiem, chcesz mojej pomocy? Pomogę Ci. Widzę, że coś ustało w Twoim życiu. Nie po to, żeby wchodzić z buciorami do Twojego życia, ale w trosce o to, żebyś był w dobrej duchowej kondycji. Przyjdę i będę i powiem, że chcę Ci pomóc. Pójdę do Boga i nawet jeżeli będę widział, że Twoje postępowanie nie jest w porządku przed Bogiem, to nie będę mówił wszystkim o tym, ale pójdę do Jezusa, klęknę przed Nim i powiem: Panie, pomóż, pomóż mojemu bratu, ażeby z powrotem wrócił na drogę, na której kiedyś był. To jest przymierze. To jest przymierze. I druga strona zobowiązuje się do tego samego. To są bracia. Bracia. Jak wygląda nasze przymierze? Bracia, jak wygląda nasze przymierze? Czy wciąż w nim trwamy? Czy dawno już zostało zerwane? Czy nadal jesteś mi bliski? Czy może stałeś już obcym człowiekiem? Już Twój los, już Twoje życie, już Twoja wiara, już Twoja służba. Nic mnie nie obchodzi. Stałeś mi się obojętny. Bracia, przymierze, które zawieramy ze sobą, jest na całe życie. Ono nie może być zerwane. Jeżeli chcemy oglądać dobre dni, jeżeli my chcemy oglądać Bożą łaskę i Boże błogosławieństwo, jeżeli chcemy doświadczać darów Ducha Świętego, jeżeli w końcu chcemy doświadczać i widzieć, jak ludzie do Boga się nawracają. Chcę powiedzieć, że jeżeli przymierze z Jezusem Chrystusem zostaje zerwane, trudno, żeby trwało między braćmi. Trudno, żeby trwało między braćmi. Co chcę dzisiaj powiedzieć? Chcę powiedzieć o jedności. A gdy nie ma przymierza, gdy ono zostaje zerwane, nie ma jedności. Chcę powiedzieć, powiedzieliśmy to na spotkaniu modlitewnym. Wiecie, czego najbardziej diabeł się boi? Jedności. Najbardziej diabeł boi się jedności. Dlatego, że jeżeli będzie jedność, nic dla nas nie będzie niemożliwego. Pastor tutaj wspomniał o budowli. Tak jak wtedy budowali budowlę starotestamentową, wieżę Babel. I Bóg zauważył, że nic już nie będzie niemożliwego. Tak w jedności zbudujmy ten dom. Zbudujmy ten dom, żeby był piękny. Zbudujmy ten dom, żeby był oazą dla tego miasta. Żeby był oazą dla grzeszników. Tak jak kiedyś, kiedy wędrował Izrael przez pustynię i doszli do miejscowości 70 palm i źródła tam były. Elim. Elim. Niech będzie to Elim dla tego miasta. Zbudujmy Elim dla tego miasta. To jest wyzwanie, które stanęło przed nami. Nie wiem, czy wiesz to, nie wiem, czy rozumiesz to, ale zakładam, że tyle lat chodzą do zboru, wiesz o tym. Zbudujmy Elim dla tego miasta. I dlatego, że to jest połowę kazania, ja zakończę na dzisiaj. Chciałbym, żebyśmy te myśli sobie uporządkowali, żebyśmy nad tym myśleli. Tylko przeczytam taką myśl. Bracia są związani przymierzem. Musimy z ludzi czynić braci, którzy są ze sobą spokrewnieni, ponieważ mają ten sam system wartości, tą samą wizję i te same pragnienia. Budujemy, motywujemy i kształtujemy siebie nawzajem. I ostatnia myśl. Jedność to wspólne cele w życiu. Bezgraniczna wierność i najwyższe poświęcenie. Jedność objawia się w podobieństwie każdego wierzącego do Jezusa Chrystusa. Jeżeli kiedyś tutaj stanie pastor, żeby modlić się o błogosławieństwo dla ciebie, to stanę równo z nim, bo też mi na tym zależy. Jeżeli będziemy modlić się kiedykolwiek, będę stawał, dlatego że zależy nam na tym, żeby ta budowla była piękna, żeby ta budowla była czysta, żeby ta budowla była święta, żeby ta budowla była bez nagany, żeby ta budowla przyniosła Tobie ogromną łaskę i wielkie błogosławieństwo dla Twojego życia i duchowego rozwoju. Ale od czegoś trzeba zacząć. I proponuję zacząć od naprawienia przymierza. Bracia, mamy czas. Bracia, mamy czas. Mamy, kiedy słuchamy Słowa Bożego, chciałbym, żebyśmy zaczęli od naprawy przymierza. A żebyśmy zaczęli po kolei eliminować to wszystko z życia, co przeszkadza w jedności. Jeżeli zgodzimy się razem, jest niemożliwe, żebyśmy nie osiągnęli sukcesu i nie byli zwycięzcami. Dlatego, że po tamtej stronie stoi Jezus, który ma wszelką moc, wszelką władzę i wszelki autorytet. Amen.